Ruptura i słowa pańskie. Pałac w Bryn nie jest już tak zatłoczony jak kiedyś, ale wciąż przyjeżdżają prawowierni z Rusi, z Podola i z Warszawy. To są ci biedniejsi goście, których też trzeba przecież przyjąć. Brudni od długiej podróży, niektórzy jakby dzicy, jak ta kobieta z kołtunem, którego nie dała sobie ostrzyc, bojąc się, że wraz z nim straci życie. Pan zarządził, żeby obciąć jej ten kołtun w trakcie snu i potem, odmówiwszy nad nim modlitwy, uroczyście go spalił. Przybysze rozkładają się po całym domu i nad kuchnią w podwórzu, gdzie przysposobiono pielgrzymie pokoje, a i to nie wystarcza. Najmują więc kwatery w całej okolicy. Za dnia przychodzą i tak do pana. Ten tylko rzuca okiem i już umie ocenić, co to za ludzie. I w zależności od tego, jak ich osądzi, jednym opowiada bajki i anegdoty, drugim objaśnia trudne i skomplikowane zdania z uczonych książek. Na Chanukę pan sam zapalił świece, ale zabronił się modlić po żydowsku. Na Jom Kippur kazał zaśpiewać i zarządził tańce, jak to bywało w Iwaniu i wcześniej jeszcze. Pan prosi do siebie na noc Witel Matuszewską. Właśnie przyjechała z Warszawy, gdzie bawiła u dzieci. Cieszy się na jej przyjazd, każe się ogolić, ostrzyc i obcina paznokcie u nóg. Witel biegnie do niego od drzwi i przyklęka przed nim w ukłonie, a on ją podnosi i ściska. Witel zaś robi się czerwona jak piwonia. Równie serdecznie wita się z jej mężem Mateuszem. Kiedy Ewa Zwierzchowska zachorowała, Witel przejęła jej obowiązki i zaczyna teraz rządzić mocną ręką. Zagania młodych, rozmusztrowanych i leniwych mężczyzn do prac w ogrodzie, do plewienia chwastów, które wdzierają się między kamienie podwórka, do sprzątania na bieżąco końskich odchodów, nad którymi unoszą się chmary much. Układa się z woziwodą, żeby przywoził więcej wody. Organizuje kiszenie ogórków w wielkich beczkach. Tylko Witel pozwala pan mówić do siebie z lekką pretensją. Może się ona nawet na pana obrazić, tak jak na przykład wtedy, gdy zarzuca mu, już się jej poskarżyły kobiety, że zawsze wyznacza obcowanie tak, żeby to dobrze pasowało mężom, a nie żonom. — A ty jak byś to robiła? — pyta Jakub. Mnie podpowiada Bóg. Musisz patrzeć czujnie, kto ma się ku sobie, kto się lubi, a kto nie. Jeśli wyznaczysz parę, która się nienawidzi, to przyniesie to tylko wstyd i cierpienie. Nie chodzi o to, żeby mieli ze sobą do czynienia dla przyjemności, tłumaczy jej pan, ale żeby musieli się złamać i do siebie się przekonać. Chodzi o to, żeby byli całością. Łatwiej to przyjdzie mężowi niż żonie złamać się, jak to nazywasz. A kobiety czują się potem okropnie. Patrzy na nią uważnie, zaskoczony tym, co powiedziała. Niechże kobiety mają prawo powiedzieć nie, mówi Witel. Jakub odpowiada. A tego to nie mów głośno, bo wtedy ich mężowie każą im mówić nie. Witel odzywa się po chwili. Nie są takie głupie. Kobiety chętnie mają do czynienia z innymi mężczyznami. Wiele tylko czeka na przyzwolenie. Jeżeli nie ma przyzwolenia, to i tak to zrobią. Zawsze tak było i będzie. Po powrocie z Prosnic do Bryn Jakub znowu jest chory. Witel Matuszewska twierdzi, że te jego choroby biorą się z nieumiarkowania w jedzeniu tutejszych hermelinów, serów miejscowych, które na gorąco pan raczy spożywać w wielkich ilościach. Żaden żołądek tego nie strawi, piekli się. Tym razem jednak wraca bolesna przepuklina. U dołu podbrzusza, prawie w pachwinie, pojawia się zgrubienie, wyłazi na wierzch z brzucha. Miał to już w Iwaniu. Witel i te, które służą panu za dnia albo nocą, Opowiadają z przejęciem, że pan ma dwa członki. W kuchni mówi się, że drugi członek się ukazuje, gdy ma się stać coś ważnego. Kobiety chichoczą, różowią im się policzki. Z ruptury, na którą podobno nie ma lekarstwa, może ta choroba zresztą jest widomym błogosławieństwem, pan leczy się sam. W jego ulubionym lesie pod Brünn jest Dąbrowa. Tam pan wybiera młody dębczak i każe go przeciąć wzdłuż na pół. Po czym krzesze ogień i wkłada tam i kamień, i nadpaloną chubkę. Potem owija to rózgami i każe wszystkim iść precz. Tak robi kilka razy i ruptura się cofa. W tym samym czasie posłał po Ewę do Wiednia i sprowadził pewnego artystę, który specjalizował się w portretach, miniaturkach. Kazał zrobić 3. Ewa pozowała niezadowolona, że ją od dworu cesarskiego odciągnięto, a przecież w każdej chwili mógł ją wezwać do siebie cesarz. Miniaturki posłano do braci z Hamburga i Altony z prośbą o finansowe wsparcie dworu i samej panny, która u cesarza przebywa, co kazał wielokrotnie podkreślać. Na wykładach wieczornych, które przeciągają się często do późnej nocy, Jakub najpierw opowiada baśnie i przypowieści, potem zaczyna się poważniejsza część. Słuchacze siedzą na wszystkim, na czym się da. Starsi na fotelach, kanapach i ławkach znoszonych w tym celu z jadalni. Młodzi zaś siadają na podłodze, na tureckich poduszkach, których tu wszędzie pełno. Ci, którzy nie słuchają, wędrują w myślach do swoich spraw. I tylko od czasu do czasu wyrywa ich z zamyślenia czyjeś nie dość mądre pytanie, czy nagły wybuch śmiechu. Zrobimy 3 kroki, pamiętajcie, zaczyna pan. 3 kroki, jeden to chrzest, drugi to wejście do Daat, a trzeci to królestwo Edomu. Pan ostatnimi czasy najchętniej mówi o Daat, co po hebrajsku znaczy wiedza. Największa wiedza, taka sama, jaką ma Bóg. Może ona być jednak dostępna człowiekowi. Jest to też 11 sefira, która stoi wewnątrz drzewa Sefirot. I od początku nie poznał jej jeszcze żaden człowiek. Ten, kto idzie z Jakubem, idzie wprost do Daat. A gdy się tam dojdzie, wszystko zostanie unieważnione, także śmierć. To będzie wyzwolenie. Jędrzej Dębowski w trakcie wykładu rozdaje wydrukowane kartki z wizerunkiem drzewa Sefirot. Wpadł na to niedawno i cieszy się, że i do nich zawitały nowoczesne, oświecone metody uczenia. W ten sposób słuchający mogą sobie łatwo unaocznić, gdzie mieści się zbawienie w ogólnym planie stworzenia.